tym tygodniu spędziliśmy 3 dni razem z Ewą nad morzem. Siłą rzeczy ilustracje będą z nadmorza. Gdy byliśmy w jednym z ulubionych miejsc na ostrodze pilotów przy kapitanacie portu Gdynia, niewiele osób zna to miejsce, tam jest zawsze pusto, chociaż według mnie jest najpiękniejsze w tamtej okolicy. Gdy tam byliśmy, akurat przechodził obok nas ogromny statek, tak gdzieś kilkanaście metrów od właśnie od tej ostrogi, w kolorze cegły o nazwie Thames Highway, czyli tamiska autostrada, do przewozu ciężarówek, potężny statek, port macierzysty Nassau, czyli Bahamy. Zapamiętałem też pewną łódkę, kanadyjkę, na Motławie w Gdańsku, chyba ze 12 wioślarzy, ze sternikiem i z daleka już było słychać komendę raz, dwa, raz, dwa. Fajnie mknęli na tej łodzi. Mieli dobre porozumienie. Dzisiaj kolejny odcinek Ewangelii Jana i temat, jak mieć maksymalnie dobre relacje z chrześcijanami i z otaczającym światem. We fragmencie, który poznamy, Jezus rozmawia ze swoim rodzeństwem, ze swoimi rodzonymi braćmi. Oni nie należeli do grona Jego uczniów, wąskiego czy szerokiego. Było im bliżej raczej do świata niż do wartości, które pokazywał ich najstarszy brat, Jezus. To wszystko działo się w Galilei, czyli na prowincji. Jego rodzeństwo miało dla niego pomysł, aby koniecznie poszedł do Jerozolimy, do stolicy, do centrum i tam uczynił te wielkie rzeczy, które czynił tutaj, pokazał, kim jest, osiągnął sukces. Patrzyliśmy na to przed tygodniem. I dzisiaj to, co przeczytamy, jest kontynuacją rozmowy Jezusa ze swoimi braćmi. Popatrzmy na nasz dzisiejszy fragment. Ewangelia Jana 7. Powiedział więc do nich Jezus: dla mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was zawsze jest do rozporządzenia. Was świat nie może nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Wy idźcie na święto, ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił. Jezus rozmawia tutaj z przedstawicielami swojej rodziny, a więc ludźmi bardzo bliskimi, i mówi o różnicy, jaka między nimi występuje. Mówi: dla mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was zawsze jest do rozporządzenia. Istnieje różnica między nimi. On czym innym się kierował, a czym innym oni. Była to kwestia wyboru. On wybierał inaczej, jego rodzeństwo inaczej. A więc pokrewieństwo, więzy krwi, ale zupełnie inne wybory, jakich dokonywali. Na czym polegała różnica? Jezus mówi: dla mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł. Czym Jezus się kierował? Kilka lat wcześniej, gdy zaczynał swoją działalność, przyszedł do Jana Chrzciciela nad Jordan i dał się ochrzcić. I wtedy, jak czytamy w Ewangeliach, Duch Święty stąpił na niego w postaci widzialnej, w postaci gołębicy. O co chodziło w tym znaku? Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg Syn, który przyszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało, stał się w pełni człowiekiem, odłożył na bok swoje atrybuty boskości, możliwości i przyjął drogę, jaką idzie każdy człowiek. W Wtedy nad Jordanem stąpił na niego Duch Święty i w ten sposób Jezus Chrystus stał się wzorem, co to znaczy żyć pod wpływem Ducha Świętego. Jeszcze raz, Syn Boży odłożył swoje boskie atrybuty, swoją wszechmoc i przyjął na to miejsce moc Ducha Świętego, stał się zależny od Ducha Świętego. Chociaż nie przestał być tym, kim był, Synem Bożym, jednak, by wypełnić plan Ojca, odłożył na bok te swoje boskie możliwości, atrybuty, postanowił ich nie używać i od tamtej chwili nad Jordanem wszystko, co robił, robił dzięki mocy Ducha Świętego. I stał się przez to wzorem drogi przez życie, jaką jest życie pod wpływem Ducha Świętego. Jest to droga, na którą zaproszony jest każdy, kto zaufał Chrystusowi. Życie pod wpływem Ducha Świętego. Co więc oznaczają słowa tutaj w naszym fragmencie, słowa Jezusa? Dla mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł. Duch Święty jeszcze mnie tam nie prowadzi. Bóg ma doskonały plan. Można żyć według planu Boga dla swojego życia, a można żyć według własnego planu. To jest wybór, przed którym stoi każdy człowiek. Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan. Możesz zaufać, że ten plan jest najlepszy. Na tej drodze jest zbawienie, wieczność z Bogiem. Ale masz wybór i nikt na ciebie nie naciska. Możesz żyć według własnego planu, własnych możliwości. Prawda jest taka, że twoje możliwości są mocno ograniczone. Nie masz możliwości zbawienia samego siebie. A więc decydujesz się w ten sposób na wieczność z dala od Boga, bo nie potrafisz zbawić sam siebie. Jest to twój wybór, masz do niego pełne prawo. Możesz żyć według własnych możliwości. Natomiast Jezus pokazuje odmienne podejście. Nawet On, Syn Boży, Wszechmocny, On pokazał, że to jest najlepsza droga. Iść drogą opartą na możliwościach Boga, Ducha Świętego, na Jego mocy, na Jego planie. I On, Jezus, taką właśnie drogą szedł, a za Nim Jego uczniowie. Natomiast Jego rodzina, najbliższa rodzina, środowisko Jego braci, rodzina według więzów krwi, szła inną drogą, według własnych możliwości. Takich wyborów dokonywali. Jak to wszystko przekłada się na to, co tu teraz widzimy, w czym uczestniczymy? Nazywamy się środowiskiem uczniów Chrystusa. Gdyby ktoś nas zapytał o tożsamość, to myślę, że wielu z nas powiedziałoby: od jakiegoś czasu jestem naśladowcą Chrystusa. Jemu zaufałem i poszedłem za Nim. Ale co to w praktyce oznacza? Jest to pójście za działaniem Ducha Świętego. Wszystko, co tutaj się dzieje w naszej wspólnocie, ma być oparte na tym, co Duch Święty czyni w sercach ludzi. Jak przekonuje ludzi w ich sercach, takie jest założenie. Jezus pozwalał ludziom podejmować ich własne decyzje, i niektórzy otwierali się na to działanie Boga, działanie Ducha Świętego, by przekonywał. Jezus nikogo nie zmuszał, nie wywierał najmniejszej presji. Nie namawiał do poświęcenia, nigdy nie nakłonił żadnego człowieka do poświęcenia, do którego Duch Święty by go wcześniej w sercu nie przygotował. Gdy powoływał uczniów, mówił: pójdźcie za mną, to wcześniej spędził noc na modlitwie, aby się do tego przygotować, by po prostu zrealizować to, do czego Duch Święty już ich w sercach przekonał. Nie było w tym najmniejszego nacisku, najmniejszego szantażu, tylko to, do czego Duch Święty ludzi przygotował. Żadnego szantażu. Rodzajem szantażu może być obietnica, że jak zaufają Chrystusowi, to wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Jeżeli jesteś chory, chora, staniesz się zdrowy. Jeżeli masz problemy materialne, zostaną rozwiązane. Taki wzorzec myślenia jest chybiony. Podejście Jezusa było inne. Gdy na przykład przyszedł do Niego człowiek chory na trąd, czyli na nieuleczalną chorobę, przyszedł do Jezusa i powiedział, co? Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus powiedział akurat w tym przypadku chcę, ale mógł powiedzieć nie chcę, ponieważ plan Boga dla ciebie jest inny, twoje cierpienie ma cel. To jest wzorzec wiary. Jeżeli zechcesz, to możesz to zrobić. To jest ideał zaufania. Nie, Boże, zawiodłem się na Tobie, bo nie uzdrowiłeś mnie tak, jak Ciebie prosiłem. Boże, zawiodłem się, bo mnie nie wyprowadziłeś z problemów materialnych, chociaż byłem tak wierny Tobie we wszystkim i tak Cię prosiłem, żebyś dał mi pomyślność. Nie. Ufam Tobie, że jak uznasz coś za najlepsze, to mi to dasz. Ale może inna droga jest lepsza i to akceptuję. W postępowaniu Jezusa nie było szantażu. Jedynym źródłem przekonań, na których budował, było przekonanie od Ducha Świętego w sercach ludzi. My też jako wspólnota uczniów Chrystusa chcemy iść tą drogą. Jeżeli są jakieś stopnie oddania w życiu chrześcijanina, narastające oddanie, my możemy jedynie stwierdzić, że ktoś jest na jakimś stopniu oddania. Możemy też wzywać na jakiś stopień oddania, ale tylko w znaczeniu stworzenia okazji. Gdy mówimy, zaangażuj się w to, warto, przyjdź, poprowadzisz grupę, przyjmiesz jakąś inną rolę, to za każdym razem i tak patrzymy, co Duch Święty zrobił w sercu człowieka, jakie dał przekonanie i nie ma w tym żadnego nacisku. Każdy może pozostać na swoim stopniu oddania i jest z tym całkowicie akceptowany. Dlaczego? Bo nasza wspólnota, tak jak wielkie mnóstwo innych na świecie, opiera się na tym, że wszystko to, co się tutaj dzieje, dzieje się po to, by Duch Święty mógł użyć tego jako narzędzie, by coś zbudować w sercach ludzi. On ma swój plan, swoje zamiary wobec każdego z nas i będzie działał w stosownym czasie. Jezus powiedział w naszym fragmencie, dla mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł. Czyli ja nie działam według mojego własnego planu i możliwości. Idę za działaniem Ducha Świętego. W podobny sposób i my, na Jego wzór, wyznacznikiem tempa we wszystkim jest działanie Boga w sercach ludzi. Tempo nadaje Duch Święty. Jak sternik w łodzi na Motławie, z daleka było słychać raz, dwa, raz, dwa i łódź mknęła do przodu, ale gdyby załoga składała się po części z ludzi, którzy mieli swoje plany, ktoś mógłby powiedzieć: Panie sterniku, czy moglibyśmy płynąć szybciej, bo muszę się dostać tam do portu i coś załatwić i mogę nie zdążyć. Gdyby Pan mógł skręcić tam do tej przystani, gdyby ktoś z załogantów tak powiedział, ciekawe, co by usłyszał. W podobny sposób my nie możemy posługiwać się Duchem Świętym, aby realizować jakieś idee, ludzkie zamierzenia, lecz mamy być do Jego dyspozycji. To jest Jego teren. Gdy coś nie idzie w takim tempie, jak może sobie to wymyśliliśmy, możemy mieć pokusę, że tu trzeba więcej działać, więcej wysiłku. To by oznaczało, że chcemy użyć Ducha Świętego do naszych planów, a nie być do Jego dyspozycji. Jeżeli stworzyliśmy ludziom wokół nas okazję do poznania Ewangelii, do decyzji, zaufania Chrystusowi, albo by byli w małej grupie poznającej Boże Słowo, co nam do tego, w jakim tempie to idzie? Jest to sprawa Boga, nie nasza. Duch Święty dyktuje tempo. My jedynie będziemy stwarzali okazję do dobrych decyzji, nie wywierając żadnego nacisku, nie popędzając. To Duch Święty wywołuje oddanie w sercach ludzi i jest to sprawa między Nim a nimi. My możemy tylko stworzyć warunki, tak? Stworzyć klimat zachęty, stworzyć okazję. Takie podejście. Poleganie na Duchu Świętym. Jeżeli odczuwamy jakiś ciężar, to znaczy, że przestawiliśmy się na nasze możliwości i myślimy, gdzieś nam przyszło na myśl, że to od nas zależy. Nie możemy nieść ciężaru tego, co się dzieje w naszej wspólnocie, bo Bóg niesie ciężar, tak? My mamy Jemu ufać i tyle. Naszą odpowiedzialnością jest stworzenie atmosfery zachęty do podejmowania dobrych decyzji, ale bez żadnego szantażu, wzbudzania poczucia winy, bo wtedy przejęlibyśmy rolę Ducha Świętego i przestalibyśmy być środowiskiem, w którym Duch Święty działa, tak? Którym się posługuje. I byłoby to najnormalniejsze w świecie ludzkie towarzystwo ludzi, którzy przekonują jedni drugich. Ale Kościół jest czymś innym, tak? Chcielibyśmy być jednak Kościołem, w którym Duch Święty działa. Jezus mówił: dla mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł. Trzymam się planu Ojca. A Jego rodzeństwo, jaką wybrało drogę? Jezus mówi: dla was czas zawsze jest do rozporządzenia. To znaczy, bracia Jezusa nie poddali swojego życia Bogu, nie opierali się na działaniu Boga, na działaniu Ducha Świętego, opierali się na ludzkich możliwościach, sami swoim życiem rozporządzali, szukali swoich sposobów. O, trzeba iść do stolicy, do Jerozolimy, tam uzyskać poparcie elit, tam są najlepsze formy wpływania na ludzi, tam jest cały religijny rytuał, świątynia, można wpływać na ludzi przez religijne aktywności, zebrać ich razem, wzruszyć ich jakąś piękną ceremonią i zaczną chcieć. A gdyby do tego dołączyć jeszcze parę cudów, jakich Jezus potrafił dokonać, to można by zebrać niezły tłumek zwolenników. Podejście braci Jezusa. Byli jak członkowie załogi kanadyjki, łodzi, z których Każdy podawał własne komendy. Wyobraźmy sobie taką łódź płynącą i każdy wykrzykuje własne komendy. Te Józek, tam mocniej, tak, a ty bardziej w lewo. Nie zwracając uwagi na sternika. Ciekawe, dokąd by dopłynęli. Taką komendę też młodsze rodzeństwo dawało Jezusowi, o czym czytaliśmy w poprzednim fragmencie. Idź do Judei, zrób tam karierę, pokaż się światu, pokaż swoim uczniom, kim jesteś i tak dalej. Zupełnie inna mentalność niż podejście Jezusa, który puszczał przodem działanie Ducha Świętego. Od Niego wszystko uzależniał i do Niego się dostrajał. Dalej Jezus mówi do swoich krewniaków w wersie 7 jeszcze raz, popatrzmy. Was świat nie może nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Jezus mówi tutaj o pewnym problemie, jaki powstaje zawsze, gdy drogi ludzi się rozchodzą, ktoś idzie za działaniem Ducha, jego serce jest wrażliwe na Boga, idzie za tym, a ktoś inny idzie za własnymi możliwościami, jak dotychczas, i drogi się trochę rozchodzą. Co się wtedy dzieje? Pojawia się co? Nienawiść. Zawsze tylko po jednej stronie, po stronie świata, po tej stronie, gdzie jest liczenie na własne możliwości. Skąd się bierze to napięcie, a nawet nienawiść? Jezus mówi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Przyjrzyjmy się bliżej tym słowom Jezusa, bo mogą być źle zrozumiane, gdy są wyrwane z kontekstu. W jaki sposób Jezus świadczył o tym, że podejście świata, podejście drugiej strony jest niewłaściwe? Czy chodził i mówił, źle robisz, jesteś zły, źle postępujesz, w znaczeniu potępiania kogoś? Nic z tych rzeczy. Można to jego działanie raczej nazwać takim świadectwem biernym. Jezus po prostu był sobą. Nie musiał nawet nic mówić. Po prostu szedł za planem Ojca, za działaniem Ducha Świętego, był w harmonii z Bożym planem i ten fakt drażnił tych, którzy nie szli tą drogą. To tak jakby na tej naszej łodzi jeden z załogantów dostosowywał się do poleceń sternika, chciał płynąć tam, gdzie sternik podawał, a inni załoganci, z których każdy chciał po swojemu, znienawidzili go, nazwali go zdrajcą, świętoszkiem i chcieli go wyrzucić z łodzi. Chociaż nic nie powiedział. Dlaczego tak się dzieje? Skąd ta nienawiść, napięcie? Popatrzmy na inne słowa Jezusa, kilka rozdziałów wcześniej, trzeci rozdział, w których wyjaśnia, Jezus wyjaśnia to, co się dzieje. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Jezus nie narzekał na ludzi, nie czynił im wyrzutów, nie oburzał się, owszem, czasami na faryzeuszów, ale czynił to tylko dlatego, by chronić swoich uczniów przed degenerującym wpływem tamtych, ale nie chodził za grzesznikami i nie czynił im wyrzutów, a jednak ludzie czuli się niewygodnie. Do tego stopnia, że niektórzy reagowali nienawiścią i chcieli go zabić. Nie czynił ludziom wyrzutów, a oni czuli się oskarżani. Dlaczego? Bo tak naprawdę był to konflikt między nimi a Bogiem. Sprzeciwiali się Bogu albo byli obojętni. Obojętność to trochę łagodniejsza w przejawach postać buntu. I nie trzeba nic mówić, żeby było napięcie. Bo to napięcie istnieje między człowiekiem a Bogiem. Można powiedzieć napięcie kosmiczne. Największy problem we wszechświecie. To, że człowiek zbuntował się przeciw Bogu, nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego, a jak chce, to tylko po to, by podwiózł go do wskazanej przystani, bo przecież łódź Boga pływa szybko, więc można się załapać na fajną podwózkę. Ale człowiek chce żyć dla siebie, dążyć do swoich celów, a Boga co najwyżej wykorzystać. Jednak ta droga jest zła, bo nazywa się buntem na pokładzie i kończy się dla człowieka tragicznie. Oczywiście człowiek stara się łagodzić objawy, stosuje różne łagodzące środki, tranquilizatory, na przykład religię, w której przez różne powierzchowne czynności stara się stworzyć wrażenie, że nie jest tak źle, że jednak ten Bóg jest dla niego ważny. A tu pokazują się ludzie, pojawiają się ludzie, którzy pokazują, że warto poddać Bogu całe serce i że o to jemu chodzi, zrezygnować z drogi buntu, zaufać. Świat będzie reagował nienawiścią i jest to wpisane w całą sytuację. Nie może być inaczej, ponieważ wyświetla się tutaj jego konflikt z Bogiem. Jaki jest sposób na usunięcie tego napięcia? Jak można usunąć? Tylko w jeden sposób. Ten konflikt z Bogiem rozwiązać, wyznać Bogu swój bunt, nawrócić się do Chrystusa. Gdy zapanuje pokój między tobą a Bogiem, zapanuje pokój wszędzie, ze wszystkimi. Oczywiście kosztem tego, że nagle ze strony ludzi idących drogą tego świata pojawi się napięcie, ale nie w tobie. Z twojej strony będzie całkowity pokój i życzliwość wobec wszystkich ludzi, ale znowu ktoś poczuje się oskarżony, będzie z jego strony napięcie, chociaż nie wypowiesz może ani jednego słowa i tego napięcia byś nie chciał. W tym znaczeniu Jezus mówi tutaj, mnie świat nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Ale przyjrzyjmy się temu problemowi tutaj, wewnątrz wspólnoty, w naszym gronie. Bo i wewnątrz wspólnoty przecież są napięcia między chrześcijanami. Na przykład ktoś może czuć się oskarżany, że jest za mało oddany. Może odczuwać to, że ktoś mu robi z tego powodu wyrzuty. Rzeczywiście w naszej wspólnocie staramy się o najwyższe wzorce oddania i dajemy temu wyraz, często również tutaj w nauczaniu, w studiach biblijnych, ale warto to dobrze zrozumieć. Nie jest wywierana żadna presja, nie jest wzbudzane żadne poczucie winy, wręcz przeciwnie, jak często jest podkreślane, że każdy ma prawo pozostać na swoim poziomie oddania, jaki uznaje za słuszny i jest w tym w 100% akceptowany. Skąd więc bierze się napięcie, że nagle ktoś jakoś czuje się niewygodnie i myśli, że ktoś ma coś do niego. Są dwie możliwości, dwa powody. Pierwsza możliwość jest taka, że ktoś nie rozumie tej zasady, że tutaj liczy się tylko działanie Ducha Świętego i że każdy może pozostać na swoim przekonaniu, na swoim stopniu oddania tak długo, jak chce. Wręcz nie może być inaczej. Jeżeli Duch Święty jest tym, który daje przekonania do serc ludzi. Więc niezależnie od wyborów, jakich dokonujesz, jesteś w 100% akceptowany czy akceptowana. Jest to jedna z podstawowych zasad Ewangelii i też zasad w naszej wspólnocie. Każdy ma prawo pozostać na swoim poziomie oddania wobec Boga tak długo, jak chce i w 100% jest w tym akceptowany. I nikt go nigdzie na siłę nie ciągnie. Oczywiście dany stopień oddania, na który człowiek się w danym momencie decyduje, ma wpływ na miejsce, jakie zajmujemy we wspólnocie. To są już naturalne następstwa wyborów, jakich człowiek dokonuje. Jezus na przykład postawił wyzwanie swoim 12 uczniom, by zostawili wszystko i poszli za Nim. Gdyby ich nie chcieli spełnić tych wyzwań, do czego mieli prawo, nie mogliby być w jego pierwszej grupie uczniów. To nie byłoby miejsce dla nich, ale były inne miejsca, które odpowiadały danemu oddaniu. Chodzi o to, żeby każdy był w takiej części środowiska odpowiadającej jego oddaniu i czuł się tam w 100% akceptowany. Oczywiście komuś może przyjść na myśl, jestem gotowy na bardzo niskie oddanie, niewiele jestem gotowy dać siebie, ale chciałbym, żeby mnie traktowano, zajmowano się mną tak, jakbym był wśród najwyżej oddanych. Byłaby to zwyczajna nieuczciwość. Oglądałem niedawno film o Bobim Charltonie, jednym z najlepszych piłkarzy wszechczasów, grających w barwach Manchester United. Kiedy byłem małym chłopakiem, to Bobby Charlton na wszystkich podwórkach, tam gdzie graliśmy w piłkę, to był idol. I jako początkujący gracz, nastolatek, pytał trenera, kiedy znajdzie miejsce w pierwszej drużynie. Trener opisał mu oddanie, jakie jest potrzebne, by była szansa dojść do takiej pozycji. To poświęcenie zostało przez niego przyjęte z nawiązką i pewnego dnia trener uznał, że już czas, bo by miał zagrać w pierwszej drużynie. Tego dnia nawet nie przyznał się trenerowi do ogromnego bólu, jaki odczuwał w stopie. Strzelił w tym debiutanckim meczu 2 gole. Później strzelił ich setki dla Manchester United czy dla reprezentacji Anglii. Za swoje osiągnięcia otrzymał z rąk królowej tytuł Sir, czyli tytuł szlachecki, tak? Sir, dzisiaj się mówi Sir Bobby Charlton. Ale byłoby dziwne, gdyby domagał się czegoś takiego, nie będąc gotowym na oddanie i bez takich skutków. Byłoby to po prostu nieuczciwe. Przecież nie wszyscy grają w pierwszej drużynie, inni grają w innych. Jest to w dużej mierze zależne od tego, na ile są gotowi się poświęcić, ale przecież chyba nikt nie czuje się oskarżany, że za mało czasu poświęca na futbol. Tak? Jest to jego wybór. Dlaczego w Kościele miałaby być inna uczciwość? Ja osobiście nie mam z tym żadnego problemu. Nie odczuwam żadnego napięcia z kimkolwiek ze względu na taki czy inny poziom oddania. Nie robię żadnych wyrzutów, bo nie mam ich w swoim sercu. Nie mam cienia pretensji, jest w ogóle to dla mnie niezrozumiałe. Skąd miałoby się to wziąć? Skoro przekonanie daje Duch Święty, to co mi do tego? Tak? Każdy ma prawo być na takim poziomie oddania, jakim chce i jest to jego sprawa przed Bogiem. A jeżeli ktoś odczuwa jakieś osobiste napięcie, to może coś się dzieje między tobą a Bogiem, może jest jakiś bunt, z którego warto zrezygnować. Nawet jeżeli ktoś chciałby odejść z naszej wspólnoty, takie ma przekonanie, Jezus nie zatrzymywał ludzi, którzy chcieli odejść. Ja też nie zatrzymuję. Dlaczego? Bo nie chcę wchodzić w kompetencje Ducha Świętego. To Bóg przekonuje i co mi do tego? Z mojej strony nie ma najmniejszego napięcia. Nie gwarantuję za innych chrześcijan. Może niektórzy są w tym niedojrzali i mają jakieś pretensje i je wyrażają. Potrzebują to lepiej zrozumieć i uznać. Więc napięcie może wynikać z niezrozumienia zasad, że tutaj, w Kościele Jezusa Chrystusa, każdy ma prawo pozostać na swoim poziomie oddania tak długo, jak chce i jest w tym w 100% akceptowany. Z mojej strony nie ma żadnego napięcia. Jednak to napięcie może pochodzić z innej przyczyny, może być napięciem między tobą a Bogiem i wynika z jakiegoś twojego buntu wobec Niego. I wtedy oddanie ze strony innych chrześcijan będzie ciebie drażniło, oskarżało, chociaż nie powiedzą ani słowa. I w takim przypadku jest rozwiązaniem właśnie wyznanie, porzucenie buntu, jeżeli Bóg to uświadamia. Na koniec Jezus powiedział do swoich krewniaków, jeszcze raz wers 8, wy idźcie na święto, ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił. Tu ich drogi się rozchodzą, oni sami kierują swoim życiem, idą za swoimi możliwościami, on podąża za działaniem Ducha Świętego i za planem Ojca. Jest między nimi napięcie, między rodzeństwem. Napięcie w rodzinie. Napięcie nigdy nie jest przyjemne, jest smutne. Jakie jest rozwiązanie? Czy Jezus powinien zrezygnować, sami ocencie, czy powinien zrezygnować z podążania za Duchem Świętym, by uzyskać spokój w rodzinie? Ale jeżeli oni pójdą śladami Jezusa, pójdą za tą drogą, którą pokazał, wtedy będzie pokój między nimi, będą mieli pokój z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi, bo to ze strony świata będzie najwyżej nienawiść wobec nich. Tak zresztą się stało według relacji Ewangelii. Ci, którzy tutaj rozmawiają, Jezus ze swoimi braćmi. Bracia Jezusa w końcu stanęli po Jego stronie, chociaż już po Jego śmierci, poddali się planowi Boga, poszli za wezwaniem Ducha Świętego, chociaż niektórzy za ogromną cenę, bo gdy uzyskali pokój z Bogiem przez prawdziwe nawrócenie, nagle pojawiła się nienawiść ze strony świata. Młodszy brat Jezusa, Jakub, brat pański, jak mówi Boże Słowo, Jakub, dzisiaj pewnie Jezus wołałby na niego Kuba, więc Kuba, młodszy brat Jezusa, zapłacił najwyższą cenę. Na polecenie króla Heroda został ścięty mieczem. Nienawiść świata bywa okrutna, ale ze strony Jakuba z pewnością nie było nienawiści do świata, była Boża miłość. Tak właśnie możemy mieć maksymalny pokój ze wszystkimi, tak jak Powiedział to Mateusz na początku, tak, że dzisiaj będzie o tym, jak mieć maksymalne porozumienie i pokój ze wszystkimi, z chrześcijanami i z tym światem, więc właśnie w ten sposób. Przynajmniej z naszej strony, z Bogiem, z innymi chrześcijanami, ze światem wokół nas, chociażby z drugiej strony była nienawiść. Czasami ta nienawiść jest ogromna, tak jak w przypadku Jezusa, tego, czego doświadczyło jego rodzeństwo. Powracając do naszych przeżyć nad morzem, tego statku Thames Highway, który właśnie oglądaliśmy parę dni temu, potężnego promu dla tirów. To jest taka ciekawa ilustracja. Można jechać samochodem, jechać tirem i dojechać do brzegu morza i tyle. Ale można w odpowiednim czasie wjechać na prom Thames Highway i dać się powieść w świat, odpoczywając w kajucie. W podobny sposób możemy dostosować się do działania Ducha Świętego. Nie musimy sami trzęść się w tym tirze, tak? Możemy wjechać na ten wielki statek. Możemy dostosować się do działania Ducha Świętego, do planu Ojca i doświadczyć wielkich rzeczy. A jeśli chodzi o wielkie rzeczy, czego oczywiście sobie i wam życzę, to jak widzicie tutaj nasz plac przed ośrodkiem, czy rynek główny, jak zaczęliśmy to nazywać, jest w trakcie tworzenia i wysłałem do was maila dzisiaj nad ranem o 5:20. Jeżeli macie takie powiadamiacze głośne, to sobie powyłączajcie, bo ja czasami wysyłam maile tak w nocy, więc i tam jest pytanie, kto z was, dotyczy to panów, jest gotowy, by można było do niego czasami zadzwonić i zapytać, czy mógłby przyjść tutaj pomóc, w jakich dniach tygodnia i porach. Jeżeli jesteście gotowi na taką współpracę, to przyślijcie swój numer komórki. Już trochę osób przysłało, powoli rośnie ta lista osób, które chcą, żeby ktoś do nich zadzwonił, kiedy będziemy tutaj potrzebowali pomocy przy tworzeniu tego wspaniałego miejsca. Ta lista zostanie przekazana Sławkowi Szpaczkowi. Także, a jest to też troszeczkę ważne ze względu na parę ślubów, które się tutaj szykują i wiadomo, w jakich butach niektórzy przychodzą na ślub, żeby oszczędzić im stresu. I w ogóle dla państwa młodych, którzy czekają na te swoje wydarzenia, myślę, że jak w to się wszyscy w dużej liczbie zaangażujemy, to będą też nam wdzięczni. Będzie to jakiś, oprócz życzeń, które im wtedy złożymy, będzie to dla nich dobry prezent.